Wybrałem ten fragment Ewangelii dzisiaj w kontekście bardzo adoracji, dlatego że chciałbym, żebyśmy na adoracji mieli szansę zobaczyć, że Pan Bóg na nas często patrzy zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. I żeby zrozumieć też moją perspektywę patrzenia na Pana Boga, właśnie wybrałem ten fragment. I najpierw chciałbym wam powiedzieć, że w Kościele jesteśmy przekonani do tego, że Jezus dojrzewa do swojej misji. Tak samo jak my dojrzewamy do swoich misji, tak samo Jezus w ciągu życia poznaje i dojrzewa swoją misję do tego ostatecznego rozwiązania, czyli do śmierci, do zmartwychwstania, do śmierci i zmartwychwstania. I jest jakoś świadomy swojej drogi. Ale właśnie to się dzieje tak jakby stopniowo, tak? On, pierwszy cud, potem cuda, zapowiedzi męki i śmierci. To nie jest tak, że Pan Jezus dostał wszystko w pakiecie na początku, już w Betlejem, albo nawet w czasie zwiastowania jako zbitek genetyczny dostał wiedzę na temat całego swojego życia. Tylko ta wiedza o Jego posłannictwie rozwija się w Nim i jest też, ten rozwój jest też działaniem Ducha Bożego w Nim. I co bardzo ważne, dzisiaj słyszeliśmy pierwszą zapowiedź męki Jezusa w Ewangelii świętego Łukasza. Co bardzo ważne, Jezus decyduje się na swoją mękę w wolności. Znaczy, nie musiał tego robić. Ale decyduje się na nią w wolności i decyduje się na nią z miłości. To są dwie podstawowe perspektywy patrzenia na mękę i śmierć Jezusa. To jest to, że on to nie było masochistyczne podejście do sprawy, umrę za nich i będzie spokój. Tak? Tylko to jest działanie mocno świadome i mocno kochające. Czyli te dwa wymiary, bo wiemy, że miłość jest irracjonalna, jakoś na siebie nachodzą. Nie? Z jednej strony mamy bardzo duże doświadczenie wolności Jezusa i świadomości Jego misji, a z drugiej strony miłość, która jest irracjonalna. Jest miłością do wszystkich ludzi, niezależnie od ich koloru skóry, religii, miejsca i czasu urodzenia, jest absolutna, że potrafi ta miłość zaprowadzić go na krzyż. I wydaje mi się, że ta miłość Jezusa do nas jest to pewna realizacja wielkiego pragnienia, które Pan Bóg złożył w nas jako stworzeniach już na początku czasów. Bo przy stworzeniu, jak mówi nam Księga Rodzaju, Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Czasem sobie myślimy, aha, no to Pan Bóg jest podobny do nas, tak w sensie, że albo jest wysoki, albo gruby, albo chudy. Nie wydaje mi się, że to jest akurat o to podobieństwo by mogło chodzić, ale chodzi o to, że człowiek jest podobny do Trójcy, bo może zawiązywać relacje. Trójca to są trzy potężne osoby w potężnej relacji miłości. I drugie podobieństwo jest takie, że my możemy podejmować decyzje. Tak jak Trójca podjęła decyzję stwarzając świat i stwarzając człowieka i posyłając swojego Syna i podjęła decyzję o śmierci i zmartwychwstaniu, tak my możemy podejmować decyzje o swoim życiu. To jest bardzo ważne. Jesteśmy zdolni do relacji tak jak Trójca. Jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji tak jak Trójca. To jest nasz obraz i podobieństwo podstawowe do Pana Boga. W tych relacjach myślę, że warto zauważyć, że jesteśmy zdolni do kochania. Każdy z nas jest zdolny do kochania. I tą możliwość kochania, którą ma w sobie Jezus, pociąga na krzyż. Można powiedzieć, że pociąga Jezusa, miłość pociąga Jezusa do walki na śmierć i życie, która jest oczywiście wygrana. I tak jak zapowiedział Jezus, zostaje on odrzucony, zostaje odrzucony przez pobożnych i religijnych, o czym często mówimy na tej wspólnocie i myślę, że to warto o tym sobie przypominać, że pobożni i religijni ludzie odrzucili Jezusa i odrzucają Go każdego dnia. Zostaje zabity i zmartwychwstanie. Ale w tej Ewangelii bardzo, bardzo brzmi słowo Jezusa: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jeśli chcesz, nie musisz. Możesz. Masz możliwość. Ja ci proponuję pewną drogę, mówi Jezus. Każdy z nas ma możliwość od stworzenia na podobieństwo Trójcy podejmowania decyzji. Jeśli chcemy, to możemy. I nie idź ze mną w innej perspektywie, jak w perspektywie miłości. Bo na podobieństwo Trójcy możesz kochać. Jeśli idziesz z lęku, jeśli idziesz, bo ktoś ci tak powiedział, jeśli idziesz, to w pewnym momencie doświadczysz pustki. I prawdopodobnie większość z nas tutaj kiedyś doświadczyło takiej pustki, że no tak się po prostu nie da. Nie da się być niewolnikiem drogi. Trzeba być człowiekiem wolnym na obraz i podobieństwo Boże. Ale jeśli chcesz, Jezus mówi, to zapraszam cię na drogę krzyża. I wydaje mi się, że tutaj jest ten moment taki z haczykiem. Bo często myślimy sobie o drodze krzyża, że to jest droga cierpienia. Ale perspektywa krzyża po pierwsze nie jest cierpieniem. Bo Jezus z miłości i z wolnej woli decyduje się oddać za nas życie. Czyli perspektywa krzyża jest zawsze najpierw perspektywą miłości. I dlatego Jezus, wydaje mi się, zadaje to pytanie jeśli, czy mówi jeśli, bo pragnie od nas świadomego wyboru i świadomego życia. Tak samo jak on doświadcza uświadamiania sobie swojej misji, tak nas zaprasza do tego, żebyśmy świadomie podejmowali wybór. Jeśli chcesz, to świadomie ze mną pójdź. Co to znaczy świadome życie? Po pierwsze, to jest bardzo trudne. Żyć świadomie jest trudno, bo łatwiej jest żyć nieświadomie. Łatwiej jest żyć z dnia na dzień, łatwiej jest żyć przypadkowo, łatwo jest żyć bez planowania, łatwiej jest żyć bez zobowiązań, łatwiej jest żyć chwilą. Więc świadome życie, to myślę, że po pierwsze jest zgoda na to, że ja jestem ja. Każdy z nas tutaj musi sobie powiedzieć, ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Nie jakiś człowiek, nie ludzie, ale ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I w tym, tak jak mówiliśmy, tak jak mówiłem, trzeba przyjąć, że jestem gotowy na to, że mogę kochać i jestem zdolny podejmować decyzje. Dalej, jeśli chcesz żyć świadomie, to znaczy, że musisz się zgodzić na swoje talenty, na swoje piękno. Też jest to trudne powiedzieć sobie, że jestem utalentowany, że jestem piękny. Bo łatwiej powiedzieć, że nie ma talentu. I w pasywności spędzać czas. Bozia nie dała. Nikt nie wie, kto to jest Bozia, ale mówią, że nie dała. Więc nie robię. Mam dwie lewe ręce do roboty, ale cały czas chcę zmienić i szukam nowej pracy. Nieważne, że się w ogóle do niej nie przykłada. Czyli uznanie tego, że ja jestem gotowy do podejmowania decyzji, że jestem jakoś zdolny, nie każdy musi być zdolny artystycznie, że jestem zdolny do decydowania i prowadzenia swojego, nie wiem, kalendarza, dnia, tygodnia, wstawania punktualnie i tak dalej, proste rzeczy, prawda? To jest zgoda na to, że ja jestem utalentowany. I trudno jest sobie powiedzieć, że jestem utalentowany, bo wtedy musiałbym to wykorzystywać. Więc lepiej być lazy. Oczywiście, że w tym wszystkim świadomym życiu jest przestrzeń do zgodzenia się na to, że jestem grzesznikiem. To jest bardzo ważna przestrzeń. Uznać, że jestem grzesznikiem, że jestem świnią, złośliwym, chamem, obgadującym innych ludzi, mówiącym nieprawdę i że i tak dalej, i tak dalej. Mówię to, co mówi Franciszek, papież Franciszek. Zobaczcie, że on bardzo rzadko mówi o grzechu tak zwanym moralnym. W sensie, że ktoś z kimś żyje i tak dalej, czy ma różne perypetie łóżkowo-romansowe. Bardzo często mówi za to o grzechu języka. I to jest grzech publiczny, który każdy z nas dokonuje. Obgadywania, kłamania, osądzania publicznego, wydawania wyroków. Grzech publiczny, który jest w nas. Życie świadome to także zgoda na to, że jestem słaby. To nie jest, że moja natura jest słaba i jest skłonna do grzechu. Ale ja wiem, że tak jest. To nie znaczy, że się temu poddaję. Znowu świadome życie wymaga ode mnie podejmowania decyzji, wybierania dobra lub zła. Czyli znowu jest trudniejsze. I świadome życie to według mnie też bardzo ważny moment zgody na to, że mogę rodzić i zabijać. Że jestem stworzony do tego, żeby stwarzać i jestem zdolny zabijać. I każdy z nas, myślę, kto świadomie stara się żyć, niestety doświadczył kiedyś momentu zabijania. Ale każdy, kto świadomie żyje, doświadcza też momentu życia i stwarzania. Dopiero jakby w tym wszystkim, jak to się przetrawi właśnie to zgoda na to, że jestem na obraz i podobieństwo Pana Boga, zgoda na to, że jestem utalentowany i piękny, zgoda na to, że jestem grzeszny, zgoda na to, że mam słabą naturę i zgoda na to, że jestem zdolny do rodzenia i zabijania, to w tym świadomym życiu jestem w stanie zobaczyć moje uczucia, emocje, relacje, ludzi. To wszystko, co dzieje się w moim życiu. Ale jeżeli staram się unikać i staram się leniwie spędzać mój czas, to wtedy leniwie w takim sensie nie leżenia na łóżku, tylko braku pracy nad swoim życiem, nad poprawą swojego statutu finansowego, emocjonalnego, towarzyskiego, osobistego, no to wtedy zaczynam się gubić. Zaczynam marnować swoje życie. Czym jest więc droga krzyża? Droga krzyża, skoro nie jest cierpieniem i nie jest cierpiętnictwem, tylko jest drogą świadomego życia, staje się drogą zwyciężania. I zobaczcie, że krzyż po pierwsze jest znakiem nie śmierci Jezusa, ale tego, że odkupił nasze winy, że zwyciężył śmierć. I można powiedzieć, że jak Jezus mówi weź swój krzyż, to mówi zwyciężaj swoje grzechy. To mówi zwyciężaj śmierć. Inaczej mówi nie zabijaj. Śmierć w naszym życiu jest obecna zawsze, bo mamy skłonną naturę do tego, żeby wybierać źle. Ale jak Jezus mówi mi wybieraj życie, a nie śmierć, zwyciężaj ją, to znaczy, że on zaprasza mnie do tego, żebym wyszedł ze swoich marazmów, ze swoich lęków, z jakiejś tam panicznej troski o własne życie. Zaprasza mnie, to bardzo często jakoś wraca w różnych rozmowach i u różnych ludzi w różny sposób. Zaprasza mnie do tego, żebym zwyciężając śmierć, pokonał także strach przed grzechem i strach przed złem. Może taka anegdota, że spotyka się wielu ludzi, którzy myślą, że zło przechodzi na człowieka jak bakteria. Nie? Że tak się otrę po kogoś i koniec. Nie? Dostanę jakiś medalik Albo ktoś założy mi czerwoną nitkę na klamkę i umarł w butach. Nie ma szans na zbawienie, już zły duch mnie tam opanował i koniec. No, nie wydaje mi się, że to było świadome życie i nie wydaje mi się, że to było świadome podejście do wiary i do obecności Pana Boga w naszym życiu. Skoro jesteśmy ochrzczeni i mamy w sobie moc zwyciężania śmierci, moc zwyciężania grzechu, to nie bójmy się czerwonych nitek, ludzie. Czy medalików, które są, nie wiem, źle odwrócone. To wszystko jest jakąś oczywiście manifestacją czy obrazem pewnej rzeczywistości, ale dopiero świadoma zgoda i przyjęcie tego, świadoma zgoda i podjęcie decyzji przyjęcia tego może powodować w naszym życiu skutki. Pan Bóg nie zaplanowałby świata pełnego pułapek, a może ktoś się wyglebie i wtedy będzie jeden w niebie mniej. No nie ma to sensu. Za chwilę będziemy adorować Najświętszy Sakrament. I myślę, że fajnie jest spojrzeć na to, co to znaczy zaprzyj się siebie samego i mnie naśladuj. Jaką wyobraźnię musi mieć Pan Bóg, żeby stworzyć cały świat? Jaką wyobraźnię musi mieć Pan Bóg, żeby stworzyć nas, każdego z nas tu osobno? Jaką wyobraźnię musi mieć, żeby dać nam życie? A jeszcze na dodatek rośliny, zwierzęta, inne planety, układy i tak dalej. Więc wydaje się, że niezłą ma tą wyobraźnię. I porównajmy sobie tą jego wyobraźnię z naszą wyobraźnią. Jaką masz wyobraźnię? No co możesz sobie wyobrazić? Tak, no każdy z nas zna jakieś swoje wyobrażenia. No wyobraź sobie piękny dom. Pomyśl sobie, że Pan Bóg mówi, a to taka chałupa, zabita dechami. Wyobraź sobie piękną rodzinę, a Pan Jezus mówi, fajna, no. Wyobrażam sobie, że mogła być piękniejsza. Wyobraź sobie siebie w pięknym miejscu na ziemi, a Pan mówi, a widzę cię w jeszcze piękniejszym, w innej galaktyce. Nie chodzi o to, żeby się droczyć z Panem Bogiem, tylko żeby zobaczyć, że zaprzeć się siebie samego, to znaczy zrezygnuj z tej swojej nędznej wyobraźni. Zrezygnuj z tych swoich planików, które można byłoby spisać na jednej karteczce i zobacz, co proponuje dzisiaj Jezus w Ewangelii. Naśladuj Go. Naśladuj Go. I pomyśl sobie, wszyscy ludzie na ziemi są mi bratem i siostrą. Wszyscy oni są spragnieni dobra, które ja mogę im dać. Wszyscy oni są spragnieni miłości, której ty możesz im dać. Wszyscy oni są pięknem stworzenia Pana Boga. I we wszystkich nich kocha się Pan Bóg na zapór. I to jest perspektywa naśladowania Jezusa, nie wybierania sobie miejsca, nie wybierania sobie zakresu swoich odpowiedzialności, nie wybierania sobie pracy, nie wybierania sobie ludzi, nie wybierania sobie religii, tylko wybieranie Jego jako pełni życia. Jego oczy ogarniają o wiele większą przestrzeń, niż my możemy sobie wyobrazić. I do takiego naśladowania, patrzenia na świat w kontekstach szerokich, patrzenia na świat w kontekstach miłości i Bożego podobieństwa zaprasza Jezus, który idzie na krzyż. Bo nie idzie na krzyż za jedno pokolenie, nie idzie na krzyż za jeden naród, nie idzie na krzyż za jednego człowieka, tylko za wszystkich, w każdym, którzy się rodzą w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdym miejscu na ziemi, w każdej religii. Zobaczmy dzisiaj w czasie tej adoracji, jakie jest moje życie, czy jest ono świadome, czy jest ono rzeczywiście jakąś drogą z Jezusem, czy jest ono drogą zwyciężania, no i czy po prostu ma szerokie horyzonty, czy jest już zamknięty w naszym małym planie na życie. W czasie adoracji też będzie wyświetlony tekst tej Ewangelii, można do niego wracać, jeśli ktoś by odleciał na chwilę, to niech on będzie takim wskaźnikiem, gdzie jesteśmy, z czym jesteśmy dzisiaj przed Panem Bogiem. Prośmy Go o to, żeby uczył nas rezygnowania z własnych planów i podążania za nimi.